Gdzie był Bóg? Gdzie był Bóg, gdy wówczas działo się tak wiele zła? I odpowiedział na to pytanie. Bóg był w sprawiedliwych wśród narodów świata. Ja przytaczam te słowa pana Shewacha Weissa, dlatego że my tutaj będziemy oczywiście mówić o faktach, o wydarzeniach, liczbach, datach, ale przede wszystkim o ludziach i o bardzo trudnych wyborach, które wówczas podejmowali. Shewach Weiss to Borysław. My natomiast zajmiemy się osobami, które ratowały Żydów w czasie II wojny światowej w bardzo różnych miejscach Polski, a po wojnie zamieszkali właśnie w Zachodniopomorskiem. Wiem, że taką inicjatorką tego, by te relacje, te historie zebrać, była właśnie pani Róża Król, którą gorąco witam. Róża Król, przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Jest oczywiście z nami również Paweł Knap z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Szczecińskiego Oddziału IPN, autor tej książki, o której dzisiaj mówimy. Oraz Przemysław Łukasiewicz, który jest wnukiem Sprawiedliwych, Łucji i Witalisa Łukasiewiczów, którzy zostali uhonorowani medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata w 2009 roku. To był honor przyznany pośmiertnie. Ale zaczęłabym właśnie od pani Róży, pani przewodniczącej. Jak to było? Dlaczego to było dla pani takie ważne?
Proszę Państwa, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale po 1968 roku zerwano Izrael, Polska zerwała z Izraelem stosunki dyplomatyczne i mimo, że to odznaczenie Sprawiedliwy wśród Narodów Świata już było przyznawane w 60-tych latach, tutaj ze względu na brak tych stosunków, no niestety się nie odbywało. I w latach 80. już po nawiązaniu tych stosunków w Szczecinie i jeden jedyny raz była taka uroczystość w ówczesnym chyba Urzędzie Wojewódzkim i wtedy ja nie pamiętam ile, może pan Paweł uzupełni, ale tam kilkanaście osób odznaczono. Myśmy na tej w ogóle uroczystości nie byli, nie byliśmy zaproszeni, ja tylko notatkę jakąś znalazłam w gazecie. Potem było długo, długo nic i nagle ambasada Izraela zwróciła się do naszego stowarzyszenia, żeby pomóc przy organizacji takiej uroczystości. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale chyba pamiętacie, że było wtedy biednie i smętnie i jak to mówią, ocet był na półkach i nie było możliwości zorganizowania takiej uroczystości z zewnątrz w jakimś takim bardzo pokazowym, ekskluzywnym pomieszczeniu, tak jak później, czy na zamku, czy w Książnicy i zaproponowaliśmy, że możemy to zrobić w pomieszczeniach naszego skromnego klubu. I ta pierwsza uroczystość odbyła się w Szczecinie. Ja tu wzięłam, proszę Państwa, bo ja prowadzę kronikę i mam wszystkie wycinki. Ja Państwu to puszczę w obiegiem. Ta pani, która wtedy otrzymała medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, Stargardzianka, zmarła w ubiegłym roku. IPN też złożył kwiaty na jej pogrzebie. I to była ta pierwsza uroczystość, przyjechała attaché ambasady. Później już przy każdej następnej uroczystości zwracano się do towarzystwa, żebyśmy pomogli na naszym terenie zorganizować takie uroczystości. No i zawsze otwarte były Zamek Książąt Pomorski, Książnica Pomorska. Była nawet raz medal, monety wyemitowano poświęcone Sprawiedliwym, Narodowy Bank Polski się w to włączył i staraliśmy się tym uroczystościom, to pan jest świadkiem, nadać godny
charakter.
Charakter, tak. Ale ja po prostu któregoś razu mówię, Boże, to się wszystko rozmyje, no jest notatka prasowa i potem to ginie i zwróciłam się do IPN-u wówczas. Czy nie byłaby możliwość opracowania jakiejś broszury nawet No i ten temat podjął i z broszury narodziła się pierwsza książka, której tu niestety nie wzięłam i pan też nie pomyślał, myślałam, że będzie.
2010 rok, tak?
Tak, to tak. Ja mam tutaj bohaterkę tej książki, która jest na okładce. I muszę powiedzieć, to była ta pierwsza pozycja, bardzo wydana, uroczyście. I po latach, iluś tam, po kilku następnych uroczystościach nadania medali, tu pan Krajewski siedzi, więc pamięta, jak poszukiwałam grobów krewnych. Postanowiłam z panem Pawłem, żeby rozszerzyć troszeczkę te nasze wydawnictwa i uzupełnić o dodatkowe nazwiska i biogramy tych osób, które w międzyczasie ujawniły się i otrzymały te medale wśród narodów świata. Była wydana broszura, której niestety też tutaj nie mamy, ale przypuszczam, to już pan Paweł powie, że wszystkie te nazwiska i te biogramy znalazły się w tej książce, która jest aktualnie wydana, której jeszcze nie oglądałam.
To była taka książka pisana na raty w pewnym sensie, tak? Tak jak,
przebywało jak dochodzili tak
informacji na temat
sprawiedliwych. Tak.
Sprawiedliwych. Tak. Jak to wyglądało z pana punktu widzenia? Bo na pewno było to duże wyzwanie, bo tak jak pani przewodnicząca mówiła, to jednak były rzeczy rozproszone w różnych miejscach, prawda? Więc do tych źródeł czasami, znaczy do tych źródeł nie było tak łatwo dotrzeć.
Ja nie uważam, żeby ta książka była skończona.
Ciąg dalszy nastąpi.
Ciąg dalszy nastąpi, być może. To wszystko oczywiście zależy nie tyle ode mnie, ile też od Instytutu Pamięci Narodowej, czy będziemy ten projekt kontynuować. Natomiast same początki wiążą się z projektami realizowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej od początku jego istnienia. W latach 2007-2008, kiedy pojawił się ten temat w ramach moich zainteresowań, byłem członkiem projektu, który później się przekształcił w projekt Polacy Ratujący Żydów, którego koordynatorką jest pani doktor Aleksandra Namysło z Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. I właśnie to, że byłem członkiem tego projektu, sprawiło, że dostałem zadanie do wykonania z centrali Instytutu Pamięci Narodowej, mianowicie do Instytutu napisał pan Roman Libes, który poszukiwał rodziny Łukasiewiczów, której zawdzięcza życie po prostu.
Czyli dziadków pana Przemysława.
Tak, i to była wiosna roku 2008 i wykorzystując narzędzia dostępne urzędnikowi państwowemu, bardzo szybko udało mi się zlokalizować pana Przemka, mimo że sam Roman Libes wspomina, że wcześniej pisał i do kancelarii prezydenta, i do różnych ministerstw, i do prasy, i sam był w Szczecinie w 1992 roku i szukał tutaj po omacku po prostu, być może korzystając z książki telefonicznej czy z tego typu innych dostępnych źródeł. I to był początek właśnie drogi do odznaczenia małżeństwa Łukasiewiczów tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. A z racji tego, że już ten proces trwał, to w tym czasie też pojawiła się pani Róża, która wspólnie z Agnieszką Gorczycą, która wówczas pracowała w Instytucie Pamięci Narodowej w naszym oddziale, wypracowały pewien pomysł, który został przedstawiony naszemu kierownictwu. No i wykonawca był jakby oczywisty, czyli członek projektu właśnie Polacy Ratujący Żydów. Stąd właśnie to zadanie trafiło do mnie. Przez dobrych kilka miesięcy zbierałem materiały, wówczas koncentrując się na bezpośrednich spotkaniach ze świadkami. Chciałem po prostu wykorzystać ten fakt, że to jest ostatnia chwila na to, żeby się z nimi spotkać, porozmawiać bezpośrednio. Oczywiście czasem zdarzało się tak, że przyjmowali mnie już tylko członkowie rodzin sprawiedliwych, ale tak czy owak pozwalało to na dotarcie do materiałów, które później były wykorzystane przy publikacji książki. Tutaj mówię nie tylko o fotografiach, jakiejś korespondencji, pocztówkach, które były wysyłane między sprawiedliwymi a osobami, które zostały przez nich uratowane, ale także różnego rodzaju relacje, które posłużyły do tego, żeby taki tytuł został przyznany. One oczywiście się znajdują do dzisiaj w Instytucie Yad Vashem, po części także w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, ale miały możliwość dotarcia do tych rękopisów, które czasem brudnopisów, które powstawały na potrzeby właśnie przygotowania tej dokumentacji. Starałem się nagrywać wypowiedzi osób odznaczonych tym tytułem. Czasem to były rozmowy kilkunastominutowe, a czasem trwające kilka godzin i najtrudniejszym zadaniem było później wyłuskać te fakty historyczne, tą opowieść o tym, co się działo w czasie II wojny światowej, ponieważ to wszystko było przeplatane setkami różnych tematów. Czasem pojawiały się problemy niestety związane ze stanem zdrowia tych osób, z którymi rozmawiałem i mimo, że rozmawiałem twarzą w twarz, że nagrywałem daną osobę, to co ona powiedziała ze względu na różnego rodzaju problemy z pamięcią, z wypowiadaniem się, nie nadawało się kompletnie do sporządzenia stenogramu i opublikowania tego później. Na szczęście znajdowałem często materiały właśnie czy w Żichu, czy też później przy drugim wydaniu już w Instytucie Yad Vashem. I tak, to jest bardzo żmudna praca. Przede wszystkim dlatego, że nawet jeżeli się pojawi temat, przygotujmy książkę o sprawiedliwych wśród narodów świata. W porządku, temat jest fajny, natomiast gdzie ich szukać? Przecież nie ma szufladki w bibliotece z napisem sprawiedliwi, z adresami. To wszystko należy znaleźć samodzielnie. Ani Instytut Yad Vashem, ani Żydowski Instytut Historyczny, ani Ambasada Izraela nie prowadzi statystyk dotyczących sprawiedliwych wśród narodów świata, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania po II wojnie światowej. Tutaj oczywiście nieoceniona pomoc ze strony pani Róży i Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, która przekazywała także informacje pozyskane w różnych okresach z ambasady Izraela. Bardzo pomogła wtedy pani Ewa Rudnik, stojąca na czele Departamentu w Ambasadzie Izraela, Departamentu Sprawiedliwych. I tak krok po kroku od 2009 roku, kiedy rozpoczęliśmy wczesnym latem pracę nad zbieraniem tych materiałów, przez kolejne spotkania, kolejne wizyty w archiwum, udało się w 2010 roku doprowadzić ten pierwszy etap do publikacji. 35 historii, z tym, że to nie oznacza oczywiście, że to jest 35 sprawiedliwych. Dlatego, że
o wiele więcej.
Tak, jest to więcej, dlatego że w niektórych relacjach pojawiają się całe rodziny. I często jest tak, że całe rodziny później zamieszkały właśnie na terenie województwa zachodniopomorskiego. To zdarzało się, że to była jedna osoba, dwie, ale czasem było i 8 czy 10. Bardzo trudne było to, że nawet jeżeli udało się zlokalizować sprawiedliwego bądź sprawiedliwą na terenie naszego województwa, to nie istniały jeszcze wtedy odpowiednie narzędzia, żeby ich zlokalizować na przykład telefonicznie, bo książki telefoniczne już wówczas wyszły z użycia, nie były tak popularne, były zastrzegane dane osobowe. A sam adres, który się udało różnymi metodami zdobyć, powodował, że bez umówienia, bez wcześniejszej zapowiedzi stawiałem się przed domem bądź mieszkaniem starszej osoby, która nie znała mnie, nie wiedziała, kim ja jestem i czego chcę, i musiałem przekonać tę osobę, żeby mi zaufała i wpuściła i opowiedziała o swoim życiu. Byłem przygotowany, mając dyktafon, mając skaner, komputer oczywiście, żeby to wszystko możliwie jak najszybciej wykorzystać, bo też nie liczyłem na to, że ktoś w dniu, kiedy mnie pozna, od razu przekaże mi całą swoją spuściznę materialną do tego, żebym ją wywiózł do Szczecina, tam zeskanował czy w inny sposób zdigitalizował i dopiero zwrócił. Więc to naprawdę nie było łatwe zadanie. A dodatkową trudnością jeszcze było to, że nawet jeżeli mieliśmy jakieś osoby, które po zakończeniu II wojny światowej zamieszkały na terenie naszego województwa, to były to czasem osoby, które mieszkały tutaj tylko przez chwilę. Ale to powodowało, że jakby spełniały kryteria, żeby się w tej książce znaleźć. Należy pamiętać o tym, że właśnie po zakończeniu II wojny światowej mieliśmy do czynienia z licznymi migracjami. Tutaj ludzie przyjeżdżali czasem na chwilę, czasem na dłużej. Wracali na przykład już na jesień życia do swojego rodzinnego regionu, gdzieś w świętokrzyskie czy podkarpackie dzisiejsze województwa. Także problemów było bardzo dużo, ale udało się ten pierwszy etap zrealizować, a kolejne lata to już dalsze poszukiwanie. Dlatego mówię, że ten projekt na pewno nie jest zamknięty, przynajmniej z mojej strony.
W każdym razie w tej pierwszej książce znalazło się 35 historii, teraz mamy ich 48. Mówił Pan o tym, że czasami trudno było zbierać te relacje, bo tym osobom, które miały opowiadać, nie dopisywała pamięć już ze względu na wiek, ale zastanawiam się również nad tym, czy jakiś udział w tym miało to, że czasami to były historie nieopowiadane przez lata, bo jak opowiadamy jakąś historię często, to ona się nam utrwala, a wydaje mi się, że niektóre z tych historii, niektóre z tych osób nie opowiadały przez lata o tym, co się wydarzyło.
Bez wątpienia tak było. To bardzo często były takie sytuacje, kiedy w momencie, kiedy zjawiałem się w tym mieszkaniu osoby uhonorowanej tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, to czasem trzeba było poczekać te kilkanaście minut, aż te dokumenty, zdjęcia czy pocztówki zostaną gdzieś tam na dnie szuflady znalezione. Bardzo często było tak, że jakby ostatnim momentem, kiedy osoba później odznaczona była na bieżąco z tymi wydarzeniami, był ten moment, kiedy sporządzano dokumentację na potrzeby samego odznaczenia. Tutaj oczywiście ważniejsze, i to jest główne kryterium, jest poświadczenie tego, co się wydarzyło przez osobę, która tej pomocy doświadczyła, ale przygotowując całą dokumentację, Instytut Yad Vashem też się kontaktował z tymi osobami, które tej pomocy udzielały, stąd też się zachowywały różnego rodzaju właśnie notatki, brudnopisy czy inne materiały, z których miałem wtedy okazję skorzystać. I później szuflada się zamykała i mijało często przynajmniej kilkanaście lat i dopiero ktoś się kolejny raz tym tematem zainteresował.
Panie Przemysławie, ile Pan wiedział na temat swoich dziadków i tego, co zrobili w czasie wojny? W momencie, kiedy poznał Pan Pana Pawła Knapa?
Szczerze mówiąc, nic.
Tak, no właśnie.
Nic, kompletnie nic.
Dlaczego?
Babcia dużo, no w 57 zmarła, jak dobrze pamiętam, a dziadek, kiedy zmarł, miałem niespełna półtora roku.
A rodzice?
Ojciec nic o tym nawet nie wiedział, też nieświadomy zmarł, tak? Jedynie prababcia wiedziała, która w 97 zmarła, ale o tym nic nie mówiła.
Dlaczego tak było?
Nie mam pojęcia, po prostu się nie mówiło, nie chwaliło się. To nie, mi się wydaje też, oni uważali, że nie ma czym się chwalić. To jest normalne, to jest ich obowiązek. I nie mówmy. Było, minęło. Temat zamknięty. To jest moje zdanie, ale mogę się mylić.
Czy może Pan opowiedzieć tę historię? Bo z czasem Pan zdobył tę wiedzę, co wydarzyło się, bo właściwie musielibyśmy się przenieść do Lwowa, prawda? Do Lwowa czasów wojennych, bo tam mieszkali dziadkowie i przyjęli do siebie dziecko znajomego, który był w getcie, tak?
Tak, z tego co opowiadał Romek, że to była zima.
Romek, czyli uratowany.
Romek, tak, uratowany, Roman Liebes. To była zima, pamięta? Ojciec go jakoś z getta, z obozu janowskiego przemycił. Prawdopodobnie kupił wartownika. I tak się znalazł po prostu mego dziadka. Miał swój pokój, warunki miał bardzo dobre. Nie brakowało jedzenia, mięsa, owoców, warzyw. Po prostu raj.
Raj, ale jednak jak wynika z tej relacji zamieszczonej w tej książce, to poczucie zagrożenia istniało i tak. Zarówno to dziecko o tym wiedziało, jak i dorośli.
Warunki były na tyle, że jakbym sprytne i dobre, że w kamienicy dużo Niemców mieszkało. Więc nikt nie przypuszczał może, że tam ktoś może chować, tak? Małe żydowskie dziecko, ale z drugiej strony dozorcami byli Ukraińcy, którzy nie lubili Polaków. I ktoś mógł powiedzieć, no ale ryzyko było, zaryzykował dziadek, tak? Jednak. Potem gdzieś w dokumentach znalazłem, że dziadek otrzymywał takie informacje, pogróżki, że my wiemy, że ty masz. Więc musiał Romka przewieźć do teściów, do miejscowości Zimna Woda, to jest pod Lwowem. I tam przez jakiś czas Romek mieszkał. Potem z powrotem wrócił do Lwowa. Dziadek uczył go abecadła, jak to Romek powiedział, liczyć. Uczył tego, co powinien umieć, tak? I po latach jednak polski język znał, dobrze znał na tyle.
To też niesamowite, co też jest w tej relacji. Myślę, że taka mądrość pana dziadka, że mimo, że Lwów, ze Lwowa już Niemcy wyszli, to jednak jeszcze przez jakiś czas ukrywał tak. pana Romana, bo po prostu bał się, że
bał się, że front wróci jednak.
Niemcy mogą wrócić.
Tak, kiedy już był pewien, że front no nie wróci, tak, Niemcy nie wrócą, więc oddał dziecko do sierocińca, bo znowuż bał się Sowietów. No i faktycznie NKWD tam wtedy aresztowało.
Mhm. Spotkał pan pana Romana?
Tak. Był tutaj w Szczecinie, pojechałem z nim do Krakowa, pokazał mi Kraków, pokazał mi Lwów. Byłem też u niego w Izraelu, poznałem jego dzieci, wnuka jeszcze wtedy, bo teraz już ma chyba 4 wnucząc, jak dobrze pamiętam. Więc no, poznałem jakby też jego losy.
A czy mogę zapytać o pana emocje? Jak pan spotkał pana Romana?
Powiem pani szczerze tak. Wcześniej człowiek gdzieś słyszał, ratowano Żydów, mordowano Żydów, prawda? Nie zwracał na to uwagę. Ale kiedy całej tej historii dowiedziałem się o dziadku, o babci, to inna perspektywa patrzenia na to wszystko. Całkiem inaczej zacząłem to wszystko odbierać.
Bo też zaczęliśmy w sumie naszą rozmowę od tego, to były strasznie trudne wybory, bo przypomnijmy, że za ukrywanie Żydów groziły no bardzo straszne konsekwencje.
No chyba jedynie Polakom groziła tylko śmierć, tak? Bo nie słyszałem o jakichś tam przypadkach, żeby w Belgii czy Francji aż tak karano za przechowywanie.
To nie do końca jest tak. Są znane przypadki wydawania wyroków śmierci w Serbii, która była okupowana też przez Niemcy po rozbiorze Jugosławii w latach II wojny światowej. Natomiast na pewno też pojedyncze, jeśli tak mogę powiedzieć, tego typu sytuacje zdarzały się na innych okupowanych terenach właśnie do zakończenia II wojny światowej.
Ale rzeczywiście no to były trudne wybory. W książce mówię o tym drugim uzupełnionym wydaniu, jak ci się uda uratować, pamiętaj. Podane są dane, że do końca 2019 roku na 28 tysięcy sprawiedliwych wśród narodów świata ponad 7 tysięcy to Polacy. Czy, ponieważ minęły 3 lata, czy tutaj mamy jakieś istotne różnice? Czy to dalej ten stosunek jest, czy ten procent jest aż tak duży?
Właściwie nic się nie zmieniło. Najnowsze dane, które zostały opublikowane na stronie Instytutu Yad Vashem, różnią się bardzo nieznacznie, jeśli chodzi o to, co podaliśmy we wstępie do książki. W dalszym ciągu Polaków jest najwięcej i właściwie ten procent, czyli co czwarty sprawiedliwy to Polak, jest utrzymywany tutaj jeszcze w ramach takiego tylko uzupełnienia, bo to oczywiście nie są żadne zawody, kto był bardziej odważny, ale jeżeli chodzi o drugie miejsce, to są Holendrzy, a trzecie Francuzi.
Mm-hmm. W każdym razie ten medal, to odznaczenie jest przyznawane od 1963 roku. I ta dewiza, która jest zarówno na medalu, który zresztą tutaj możemy podziwiać, jak i dyplomie, brzmi, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. I przyszło mi to do głowy, jak pan mówił, jak poznał rodzinę pana Romana, prawda? Jedno życie, a za tym życiem jest tak, wiele
dokładnie.
Innych
dwójka
żyć.
Dwójka dzieci i czworo wnucząc, tak? Więc nie wiem, czy ktoś robił też statystyki tutaj. Ilu no właściwie Żydów, Izraelczyków urodziło się dzięki tym ocalałym? Bo to też jest dosyć takie ciekawe.
No nie sądzę, żeby ktoś się bawił.
To jest trudne, naprawdę trudne.
Proszę państwa.
Ale tak czy owak to jest cały świat, ratowany cały świat.
Nie możemy tymi procentami się bawić. Pamiętajmy, że w Polsce mieszkało 3,5 miliona Żydów, tak. Prawda? To jest największa populacja w tych krajach, które zajęli Niemcy. Więc ta ilość, która ratowała, chwała im za to, ale nie jest znowu taka, wie pani, przerażająco wielka. Polacy byli w szczególnej sytuacji, bo groziła im kara śmierci, nawet za pomoc, niekoniecznie za przechowywanie, nawet czasami za podanie bochenka chleba, ale też sąsiedzi bali się sąsiadów. Bardzo często. I dlatego wielu, to pan Paweł może powiedzieć, po wojnie w ogóle na ten temat nie chciało mówić.
Właśnie dlatego o to pytała.
Nie chcieli, tak. Nie chcieli się przyznać do tego, że ratowali w ogóle Żydów. Ukrywali to. Bo się bali sąsiadów, bo sąsiad od razu powiedział, że się pewnie wzbogacił na tych Żydach. A się nie wzbogacił, bo warunkiem przyznania medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest to, że ta pomoc była udzielana bezinteresownie, że ta osoba, która ratowała, nie skorzystała na tym finansowo. Nawet jeżeli coś dostała, a przechowywała rodzinę przez 5 lat, no to na utrzymanie to poszło wszystko. A potem jak zabrakło pieniędzy, to utrzymywali z własnych środków, skromnie, bo skromnie, ale jakoś tam ludzie przeżyli. Także nawet po wojnie bardzo wiele osób, ja nawet w Szczecinie znałam, nie przyznali się, nie chcieli medalu. Przychodzili, opowiadali, ale oni nie chcą medalu, nie chcą, żeby wiedzieli, nawet nie chcą, żeby rodzina wiedziała. Także to są rzeczy takie, no czasami wstydliwe do opowiadania, ale zdarzają się. Pan Paweł rozmawiał, też na pewno z tym tematem się niejednokrotnie spotkał. Ja muszę powiedzieć, że myśmy za późno zaczęli, bo niestety już albo ludzie byli bardzo starzy i niewiele pamiętali, albo dzieci opowiadały za rodziców, którzy już w międzyczasie zmarli, jakąś tam wiedzę na ten temat mieli. No bo jak medal 60. któryś rok zaczęto, to nie mamy stosunków dyplomatycznych, to ci ludzie ratując mieli wtedy 30 lat czy tam 30 parę, a tu już minęło prawie 70, już nie żyli na ogół. Także jest, no w tej chwili to już chyba wnuki dostają. Muszę państwu powiedzieć, że moja koleżanka w Izraelu pracuje w takiej komisji przy Yad Vashem i ona te wszystkie dokumenty przegląda, więc mówi czasami, dziwne takie przychodzą, że wyrzucam prawie, że do kosza, mówi. Bo ktoś tam, coś tam, gdzieś tam, nie? Mówi, a tu muszą być niepodważalne i przede wszystkim musi wystąpić o ten medal ta osoba, która została uratowana, albo jej krewni. Tu siedzi pan Krajewski, którego po prostu o medal dla jego cioci, tak? Wystąpiła pani Turzyńska, to była synowa pani, która już zmarła. Ciocia pomogła przechować dokumenty, wujek pomógł wywieźć na furmance gdzieś, poza tym przeżyła ta rodzina. I ta pani po iluś latach, jak mąż zmarł, poczuła się wewnętrzny impuls, żeby odnaleźć tych krewnych. Ja jej tu pomagałam, chodziłam po tym cmentarzu, szukałam tych nagrobków, czy oni żyją, czy nie żyją. No trwało to trochę, bo ona szukała wszędzie i nie mogła odnaleźć śladu po tych ludziach, a wiedziała, że byli w Szczecinie. I udało się. No i doprowadziliśmy do tej pięknej uroczystości na Zamku Szczecińskim w ogóle. Także ja bym chciała jeszcze wielokrotnie takie uroczystości organizować. No jeżeli się znajdą ludzie, którzy, czy ich już potomkowie, którzy uzyskają takie medale, to ja chętnie przyłożę ze swoje dwa palce do tego, żeby organizację takiej uroczystości zrobić w jakimś pięknym miejscu i żeby ci krewni mieli satysfakcję z tego, że pochodzą z takiej rodziny, że mieli takich przodków, którzy po prostu nie patrząc na konsekwencje byli ludźmi i ratowali innych ludzi.
Byli ludźmi. Tutaj już niestety nie pamiętam nazwiska, ale jest taka historia dziewczynki uratowanej, dziewczynki w czerwonej czapeczce, tak to sobie zapamiętałam, ale to trochę jest a propos tego, o czym pani mówiła, pani Różo, to znaczy, że do tego naprawdę trzeba było odwagi, nie brawury, odwagi. Odwagi to znaczy takiego ciągłego mierzenia się z wątpliwościami, ze strachem i znalezienia w sobie, nie wiem, jakiejś takiej siły na to, żeby pomagać, bo ta historia zaczyna się od tego, że w pewnej wsi mała dziewczynka, 3,5-letnia, została przygarnięta przez jakąś rodzinę polską, ale w pewnym momencie się po prostu przestraszyli ci ludzie tego, co robią. I powiedzieli tej 3,5-rocznej dziewczynce, zobacz, tam jest twoja mamusia, idź tam. A tam był las. I ta mała dziewczynka wyruszyła, bo tak jej powiedzieli, że tam znajdzie swoją mamusię. Na szczęście została znaleziona przez innych ludzi, którzy ją po prostu przygarnęli. I na początku po prostu chcieli ogrzać, bo to było 35 stopni mrozu, a dziewczynka nie miała nawet płaszczyka. Więc na początku ją ogrzali, ale potem już nie mieli sumienia. I dziewczynka została i została uratowana. I mówię o tym dlatego, że właśnie tu mamy te dwie postawy. Nie mnie na pewno oceniać tego, bo w życiu nie wiem, jakbym się zachowała. Chodzi mi tylko o to, że ta odwaga, ta prawdziwa odwaga dla mnie jest no, porażająca, naprawdę.
Ja powiedziałbym tak, że pani Róża spojrzała na tą trochę wstydliwą część, bo nie oszukujmy się, w każdej historii tego typu rzeczy się zdarzają. Natomiast ja bym spojrzał na to, że ktoś na przykład nie chciał tego medalu otrzymać po II wojnie światowej, spojrzałbym nieco inaczej. Chciałbym spojrzeć na to tak, że dla wielu tych osób otrzymanie medalu było czymś wręcz nieprawdopodobnym, bo dla nich oczywiście znajmy umiar, ale po części to, że komuś się pomaga, to tak jak się wychodzi rano do sklepu po bułki. Po prostu to było coś zupełnie oczywistego, naturalnego. Nikt za to nie oczekiwał nic pod względem materialnym, a tym bardziej nie oczekiwał jakichś względów specjalnych po tym, kiedy już wojna się skończyła i można było w miarę normalnie funkcjonować. Takich historii jest sporo. Zresztą nawet w jednej z relacji, która się w tej książce pojawia, jest postać pani Marii Królikowskiej, Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, która nigdy się nie starała o żadne odznaczenie. Jak sama mówiła, że nigdy nic od Żydów nie chciała. Ona po prostu wspomniała o tym, że niosła pomoc ludności żydowskiej, starając się o członkostwo w Zbowidzie. Więc chodziło po prostu o coś zupełnie innego, no ale jakby te dokumenty, które wtedy powstały, zostały wykorzystane przez jej męża, żeby w cudzysłowie załatwić ten tytuł w Izraelu i była jedną z pierwszych odznaczonych tym tytułem z naszego województwa. Tutaj mówiliśmy o tym, że z dzisiejszego województwa oczywiście, bo to dawne województwa szczecińskie, koszalińskie, nie wchodząc już w szczegóły. Mówiliśmy o tym, że ten tytuł jest przyznawany od lat 60., natomiast pierwsza chronologicznie relacja to jest rok 1977, to znaczy nie tyle relacja, ile samo odznaczenie. I książka zawiera tych relacji 48 i medale, tytuły i dyplomy były przyznawane dla naszych lokalnych i regionalnych sprawiedliwych w latach 1977-2013.
Zastanawiam się, bo powiedział pan, że to jest książka otwarta, że czekamy na nowe relacje. Jak teraz dotrzeć do tych osób?
Liczyć na to, że w momencie, kiedy organizujemy takie spotkanie jak dzisiaj, kiedy co roku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, kiedy pojawiają się różnego rodzaju projekty edukacyjne, publikacje, wystawy, że ktoś może przypadkiem skojarzy fakty ze swojej przeszłości, z przeszłości swojej rodziny, kiedy nagle zorientuje się, że ta szuflada, którą kiedyś opróżniał, gdzie były te dokumenty, dotyczą właśnie pomocy niesionej ludności żydowskiej. I to jest chyba jedyna droga teraz, żeby zwiększyć liczbę tych odkrytych przez nas sprawiedliwych wśród narodów świata z naszego województwa. Bo ja się nie oszukuję, ja jestem przekonany, że tych osób jest więcej i że po prostu nigdy nie dowiemy się, ilu tak naprawdę było tych sprawiedliwych zachodniopomorskich. To jest książka, która nigdy nie zostanie ukończona i też zawsze podkreślam, że to nie jest tak, że jestem autorem tej książki. Ja się tylko podjąłem trudu zebrania tych relacji, natomiast autorów jest wielu i to są osoby albo ratujące, albo członkowie ich rodzin. Zawsze jest ktoś, kto albo coś powiedział, albo sporządził dokument. To jest tylko zbiór relacji, tylko albo aż, które wymagały po prostu pewnego opracowania, żeby stały się bardziej przystępne dla czytelników.
Ja tak się zastanawiam, bo powiedział pan, panie Przemysławie, że nic pan nie wiedział na temat tego, co w czasie wojny zrobili pana dziadkowie, ale też nie znalazł pan żadnych pamiątek, które gdzieś tam jakiś stawiały znak zapytania, chociażby te zdjęcia, które są umieszczone w książce.
Powiem tak, mam po dziadku sporo archiwum, sporo zdjęć i było zdjęcie. Myślałem, że to jest ojciec po prostu gdzieś jeszcze za młodu, prawda? Kiedy w 2008 roku, to było w kwietniu, podczas tej słowetnej, że tak powiem, awarii prądu w Szczecinie, kiedy się wszystko wyjaśniło, że tak powiem, od razu rzuciłem się do swojego archiwum po dziadku. Te zdjęcie okazało się, że to nie jest ojciec. To jest Romek. Dał dziadkowi mojemu na pamiątkę zdjęcie swoje. Z tyłu z podpisem w podzięce, już nie pamiętam do końca, jak tam było napisane, za uratowanie życia. Tak powiem w skrócie. A dziadek ofiarował mu swoje zdjęcie. I z tyłu z podpisem idź przez życie śmiało, a przede wszystkim bądź człowiekiem.
Tak. I to właściwie mogłaby być puenta naszej rozmowy, ale chciałabym jeszcze porozmawiać o tym, co oprócz książki się dzieje, jeśli chodzi o sprawiedliwych w naszym regionie. Mam na myśli odnawianie nagrobków. To jest, myślę, że rzecz też godna podkreślenia.
Sama publikacja, już to pierwsze wydanie z roku 2010 stała się podstawą właściwie wszelkich działań naszego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, jeżeli chodzi właśnie o upamiętnianie Polaków ratujących Żydów, bo tutaj oczywiście należy podkreślić, że nie każdy Polak ratujący Żydów to sprawiedliwy wśród narodów świata, ale no, czegoś musieliśmy się, że tak powiem, kolokwialnie chwycić i właśnie ta lista osób odznaczonych tym, uhonorowanych tym tytułem, stała się podstawą do naszej działalności na polu upamiętnień. Zrobiliśmy po prostu rekonesans w terenie dotyczący miejsc pochówku tych osób, które już odeszły. No i okazało się, że niektóre, niestety niektóre groby są w stanie takim, które by wskazywały, że należy przeprowadzić albo remont, albo wręcz budowę od podstaw takiego pomnika nagrobnego. Na szczęście większość tych mogił jest bardzo zadbanych, tam rodzina się opiekuje bez względu na to, czy wiedzą o przeszłości swoich rodziców, dziadków. Natomiast no niestety część grobów pozostawała zapomniana. Do tego stopnia, że po prostu to były ledwie kopczyki ziemi, które były albo nie otoczone jakąś malutką balustradą. Groby przeznaczone do likwidacji, nieopłacone, gdzie kolejne osoby umierały, które teoretycznie się tymi grobami zajmowały. I to jest dla nas furtka w momencie, kiedy grób jest nieopłacony, kiedy nie ma już osoby, która sprawuje opiekę nad taką mogiłą, to wtedy my z urzędu możemy rozpocząć działania mające na celu budowę takiego pomnika nagrobnego. No chyba, że mamy do czynienia z taką sytuacją, jak chociażby dzisiaj, gdzie został poddany renowacji pomnik nagrobny Łucji Łukasiewicz dzięki wyrażeniu zgody przez członka rodziny, pana Przemysława właśnie. Zaczęliśmy to w roku 2018. Rok w rok pojawia się nowa, odnowiona w ten sposób mogiła. Wiemy, że to jest kropla w morzu potrzeb tak naprawdę. Są jeszcze groby, które wymagają wręcz natychmiastowej interwencji i niestety zaczęliśmy od Szczecina, a pozostaje jeszcze przecież całe województwo. To nie tylko są te duże ośrodki takie jak Koszalin, Stargard czy Świnoujście, ale także mnóstwo małych komunalnych cmentarzy podlegających gdzieś pod poszczególne gminy i tam jeszcze jest dużo, dużo rzeczy do zrobienia.
Mówi się, że kamienie mówią, w pewnych sytuacjach kamienie mówią i tutaj ten kamień, który zawiera ten napis sprawiedliwy bądź sprawiedliwa wśród narodów świata, to chyba ma swoje znaczenie.
Bez wątpienia, dlatego że nawet kiedy odwiedzamy groby swoich bliskich, czy to 1 listopada, czy w jakikolwiek inny dzień, to często przypatrujemy się tym mijanym pomnikom nagrobnym i bardzo często to są po prostu nazwiska, daty, nie mówiące nic nikomu, czasem fotografia. W momencie, kiedy napiszemy, że to jest sprawiedliwy wśród narodów świata, to przynajmniej części osób otworzy się gdzieś oko na ten napis i zacznie może drążyć właśnie, może zaciekawi się tym tematem. Chcielibyśmy, żeby kiedyś powstał jako jeden z kolejnych szlak na cmentarzu centralnym, który by oprowadzał zainteresowanych tematem właśnie po tych miejscach. Nie po to, żeby podziwiali te groby jako dzieła sztuki, chociaż niektóre z nich są przynajmniej w części zachowane, zabytkowe, tylko żeby po prostu móc oddać cześć właśnie tym bohaterskim Polakom, którzy wiedzieli, jak się zachować w czasie II wojny światowej.
Ja chciałam powiedzieć, że nie tylko kamienie, nie tylko nagrobki, ale również przy okazji promocji pierwszej książki była przygotowana wystawa rolapów, tak? To rolapach to był prezentująca tych sylwetki tych sprawiedliwych wśród narodów świata. Nawet dyrekcja IPN-u wypożyczyła od nas tą wystawę do Warszawy i również Muzeum Ulmów, gdzie ona była kilka lat temu prezentowana przez ponad miesiąc. Także jak gdyby byliśmy pierwsi chyba w Polsce, którzy zajęli się na taką skalę tą tematyką. Na pewno jest, pan Paweł wie, że po wojnie Żydowski Instytut Historyczny zbierał relacje notarialne na ogół przed notariuszem składane przez osoby, które zostały uratowane w czasie wojny. I tych relacji jest chyba ponad 2000 i ludzie opisują chwalebne takie uczynki, gdzie, ale też mniej chwalebne czasami też. Także te relacje są dostępne w Yad Vashem, jeżeli kogoś to interesuje, też tam są zbierane relacje i o uratowanych i rodziny, które na ten temat piszą. Ja, proszę Państwa, prowadzę kronikę wydarzeń, które organizujemy, no i pozwoliłam sobie skserować wszystkie wydarzenia związane zorganizowanymi przez nas uroczystościami Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i będziecie Państwo mogli zobaczyć tych Sprawiedliwych tutaj na zdjęciach. Także puszczę to w obiegu i proszę sobie to pooglądać. Chciałam powiedzieć, że no, my jako naród żydowski jesteśmy wdzięczni, bo tak jak Pani mówi, chociaż jedno życie uratowane, to daje jakąś iskrę nadziei i dzisiaj w tych ciężkich czasach znowu wojennych, znowu możemy tylko liczyć na wielkoduszność, dobre serce ludzi, którzy niosą pomoc znowu przyjaciołom czy Ukraińcom, mimo że różne są zaszłości historyczne tych dwóch narodów, ale jednak ludzie są ludźmi, mają otwarte serca i widzą, że jak komuś się dzieje krzywda, to należy pomóc. W czasie wojny to było no, straszne, bo groziło karą śmierci, prawda? I sami Polacy byli zagrożeni. Tu siedzi pani, która za mężczyznę została wywieziona, tak jak wielu Polaków, którzy też trafili. Nie mieli, nawet gdyby chcieli udzielać pomocy, to nie mieli takiej możliwości. Także to bardzo różne były warunki. Na pewno było łatwiej może gdzieś ukryć na wsi, chociaż przed sąsiadami z kolei. Są wsie, gdzie jedną dziewczynkę cała wieś uratowała, bo oni wszyscy byli spokrewnieni i przekazywali sobie dziewczynkę od domu do domu. U każdego była po parę tygodni. Wszyscy byli umoczeni i nikt się nie bał, że ktoś inny wyda. Także różne były. Co człowiek uratowany, to była inna historia na oddzielną opowieść, ale nie ma kto już tego opowiadać, bo te osoby i ratowane nie żyją i ci, co ratowali, też już niestety odeszli. Jeżeli nie spisali tego i nie przekazali, to my się już tego nie dowiemy prawdopodobnie.
Z tego, co wiem, to ta historia, o której mówi pani Róża, skończyła się, to nie z naszego regionu od razu powiedzmy, skończyła się przyznaniem tego tytułu całej wsi. Doszło do tego. Kiedy czyta się tę książkę, to ma się wrażenie właśnie od czasu do czasu dotykania człowieka, bo dzięki oczywiście tym zdjęciom, które jeśli była taka możliwość, panie Pawle, to po prostu one się tam znalazły. Możemy zobaczyć te osoby. Natomiast niektóre te relacje są dość suche. Nawet ilościowo to po prostu widać, że to jest no może nie parę zdań, no ale powiedzmy strona czy półtorej. Tu nie dotykamy tego człowieka. Z czego wynika ta dysproporcja? Czy tylko z tego, o czym pan na wstępie mówił, czyli tego, że nie zawsze ludzie mają już tak dobrą pamięć? Czy to jest też kwestia właśnie dokumentów, na których można było budować tę opowieść?
Przygotowując pierwsze wydanie książki i drugie zresztą też, starałem się, żeby przy każdej relacji, właściwie przy każdym temacie, można powiedzieć, przy każdej grupie bohaterów, zebrać jak najwięcej materiałów. I to są oczywiście albo relacje bezpośrednie, albo relacje członków rodziny, albo jakieś dokumenty, czy to z Żydowskiego Instytutu Historycznego, czy z Yad Vashem. I zdarzały się takie sytuacje, kiedy miałem na przykład cztery możliwości. Czyli była z jednej strony relacja żyjącego Sprawiedliwego, relacja osoby jako członka rodziny i na przykład dokumenty. I w tym momencie kierowałem się po prostu atrakcyjnością danego tekstu do publikacji. I ten, który był najciekawszy, zawierał najwięcej szczegółów, trafiał po prostu do książki. Czasem było tak, że wiem o tym, że ktoś został odznaczony tym tytułem, ale relacji nie mam żadnej. I wspominam o tych kilku osobach we wstępie do tej publikacji. A czasem było po prostu tak, że miałem jedną tylko możliwość i albo ją wykorzystałem, albo nie. No z reguły chciałem oczywiście, żeby ona się ukazała, żeby ta osoba została, pojawiła się w spisie treści. No i niestety są to często albo czasami bardzo krótkie relacje, takie, które zachowały się w tej dokumentacji przygotowywanej na potrzeby odznaczenia. Są to dokumenty często spisane ręcznie, które były przesyłane na prośbę czy to Głównej Komisji Ścigania Zbrodni, czy właśnie Żydowskiego Instytutu Historycznego. No i stąd wynika właśnie to, że czasem to jest po prostu sucha, krótka relacja. Tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić. Wśród tych 48 relacji mamy oczywiście też relacje osób uratowanych. I są to czasem materiały, które zostały udostępnione przez Instytut Yad Vashem. Dzięki pomocy pani Róży udało się dotrzeć do osób odpowiedzialnych za tego typu decyzje właśnie w Instytucie Yad Vashem. Trafiły na nasze skrzynki mailowe po prostu dokumentacja dotycząca właśnie poszczególnych spraw. No ale problem pojawił się inny, mianowicie językowy. Dlatego, że część z tych materiałów była sporządzona w języku hebrajskim, inna w języku angielskim i tutaj tak naprawdę przeglądając powiedzmy 60 stron pliku PDF, który zawierał dokumentację na temat przyznania tego odznaczenia, tak naprawdę nie wiedziałem, czy ja jestem w stanie cokolwiek z tego wykorzystać. I tutaj nieoceniona pomoc przyszła ze strony pani Anny Walorskiej, która się podjęła tłumaczenia wielu relacji, które trafiły ostatecznie do książki, która wybierając na podstawie tego, co ja wysyłałem, ona czytała to w oryginale i mówiła, czy to jest w ogóle relacja tak naprawdę, czy to nie jest jakieś wspomnienia, które się zapodziały, a dotyczyły czegoś zupełnie innego. Więc ona też miała tutaj niebagatelną rolę w kwestii właśnie przygotowania tej publikacji. Musiałem jej zaufać. Musiałem zaufać, żeby właśnie pani Joanna oceniła, czy to się nadaje do tłumaczenia, a później do zamieszczenia. Moją rolą już później było tylko opracowanie polskiego tekstu, ewentualnie sporządzenie przypisów. Tak więc no, tu podkreślam, że naprawdę każda relacja jest inna, tak jak każdy człowiek, który ją opowiadał, jest po prostu inny.
Część z tych opowieści słyszał pan na własne uszy i tego w książce nie ma, ale chciałabym zapytać o te wybory tego miejsca na ziemi po II wojnie światowej, tych sprawiedliwych, z którymi miał pan honor rozmawiać. Dlaczego wybrali to miejsce? Czy to się układa w jakąś całość, czy tak naprawdę nie mamy tej wiedzy? Dlaczego wybrali zachodniopomorskie, dlaczego Szczecin, dlaczego inne miejscowości naszego regionu?
Najczęściej nie mamy tej wiedzy. Tak jak mówiłem, ja pojawiałem się znikąd, niezapowiedziany najczęściej, obarczony sprzętem komputerowym i często było też tak, że jednego dnia, kiedy wyjeżdżałem o godzinie 8 rano ze Szczecina, miałem w programie 3 albo 4 miejscowości, które chciałem odwiedzić i spróbować się zdobyć zaufanie poszczególnych mieszkańców, wobec czego nie było czasu tak naprawdę na to, żeby rozmawiać dłużej, żeby poza samym meritum opowiadać o tym, skąd się wzięli na terenie naszego województwa. Tak naprawdę właśnie nie jestem w stanie nawet przygotować krótkich biogramów tych osób odznaczonych, dlatego że ja nie pytałem o to, co oni robili po II wojnie światowej, gdzie pracowali, z czym związali swoją przyszłość, jaką mieli rodzinę. Niestety na to już jest najczęściej za późno, ale taki był po prostu obrany temat i coś trzeba było zrobić, a z czegoś zrezygnować.
Bo dla mnie niesamowitą sprawą, niesamowitym zrządzeniem losu jest to, że ta trójka osób, pana bliskich, czyli mam na myśli dziadków, ale też i pan Roman, znaleźli się w Szczecinie, bo oni niezależnie od siebie znaleźli się w Szczecinie po wojnie, z tego co wynika z relacji pana Romana. To był przypadek.
Nie do końca. Z tego, co mi udało się dowiedzieć, dziadek był w bliskich kontaktach z pierwszym prezydentem Szczecina.
I Piotrem Zarembą.
Dokładnie. I dlatego tutaj do Szczecina przyjechał. Był z wykształcenia inżynierem drugi mostów. Brakowało wtedy też tych osób. Dużo osób też uciekało dzisiaj na Szczecin, żeby się schować z różnych powodów. I też podejrzewam, że też to było powodem i znajomość, i że się schować, tak? Romek do Szczecina też przybył, bo miał jakąś tutaj rodzinę, gdzie ta rodzina go chowała tutaj, chodził do szkoły, świetnie się uczył, miał znajomych i przez przypadek też się dowiedział, że mój dziadek tutaj mieszka. Nie wiemy w jaki sposób, skąd, jak. kiedy wyjechał, powiedział już do Warszawy, nie uczył się dobrze, nie miał fajnych znajomych, no i w końcu wyjechał do Izraela, gdzie też
tam
całe...
też mowa jest o takich nastrojach antyżydowskich. On to tak przedstawia, tak, w Warszawie, czego z kolei w Szczecinie nie czuł.
Nie,
mówię taki, o tej relacji.
Tak, Szczecin był takim miastem do rany przyłóż, że tak powiem, tak? A Warszawa już niestety, no nie. Nie wiem dlaczego.
Znaczy, nie wiem, czy tak do końca był do rany przyłóż, tak sobie myślę, zwłaszcza tuż po wojnie, bo to jednak było miasto, w którym działy się rzeczy
ale
różne.
Biorąc pod uwagę Warszawę, a Szczecin, no to akurat tutaj miał bardziej takie wsparcie do rany przyłóż, tak? Ja nie mówię, że Szczecin był zawsze czy nie, ale akurat u niego w ten sposób to można odebrać.
Mam pytanie do Państwa, do Pani Róży, chociaż Pani mówiła, że jeszcze tej książki
nie
czytała, tej drugiej, wydania drugiego, poszerzonego, uzupełnionego, więc może jednak bardziej do Pana Pawła to pytanie, czyli autora. Czego w tej książce nie ma, poza tymi historiami, na które czekamy, żeby ten ciąg dalszy nastąpił, ale czy jest coś, co wymaga jeszcze Pana zdaniem poszerzenia? Odpowiedzi, na które Pan nie uzyskał, czy pytania, na które nie uzyskał Pan odpowiedzi na przykład?
Pierwsze, co mi przychodzi do głowy przy tak postawionym pytaniu, to są te osoby, o których wspominam we wstępie, czyli że wiemy, że kolejnych chyba 5 osób zostało uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ale z różnych względów nie dotarliśmy do jakiejkolwiek relacji, która by opowiadała ich historię. Stąd też tych relacji jest 48, a nie na przykład 53. I to podobnie zresztą jak przy pierwszym wydaniu jest jakby głównym zadaniem na przyszłość, taką pierwszą rzeczą, której można się chwycić, jeżeli kiedyś pojawiłby się pomysł przygotowania wydania trzeciego. W pierwszym wydaniu była też sytuacja, kiedy wymieniałem nazwiska osób, których nie udało się relacji zdobyć, wówczas bazując na spotkaniach osobistych i Żydowskim Instytucie Historycznym. Później Jad Waszem otworzył trochę nam drogę do tego, żeby to uzupełnić i myślę, że gdyby to trzecie wydanie się kiedyś ukazało, musiałoby po prostu pojawić się kilkanaście nowych relacji, żeby był sens wznawiania kolejny raz tej książki i w tym momencie myślę, że to byłby pierwszy krok, który należałoby wykonać.
Maria Ostrowska, która została nagrodzona medalem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata wraz zresztą z mężem Janem w 1992 roku, w tej swojej relacji zamieszczonej w tej książce powiedziała takie zdanie, które dla mnie jest bardzo wymowne. Już tyle lat upłynęło, a ja się ciągle zastanawiam, jak myśmy to w ogóle przeżyli.
My też nie wiemy. Też nie wiemy, no mówiliśmy o tym, że to byli ludzie odważni, że to byli ludzie nie szukający poklasku, nie szukający korzyści materialnych. No tak było. Czasem też te osoby musiały być po prostu trochę bezczelne. Były przecież sytuacje, kiedy ratowanie Żydów nie polegało wcale na ich ukrywaniu. Właśnie ich siła niektórych osób polegała na tym, że się nikt nie krył właśnie przed Niemcami, przed sąsiadami innych narodowości. Nie odpowiemy nigdy na to pytanie, jak do tego doszło. A jeszcze przy okazji Pani Marii, tak chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, dlatego że to, że pojawiały się kolejne relacje w książce, oczywiście autora opracowania cieszy. Natomiast chyba najsmutniejszym elementem przygotowywania tego drugiego wydania była aktualizacja tych krótkich informacji na temat odznaczeń, tego, kto gdzie mieszkał, bo wiele z tych osób, które poznałem w roku 2009 lub 2010 zmarło. I właśnie pani Maria Ostrowska jest jedną z takich osób, które odeszły w ostatnich dosłownie miesiącach.
Ja chciałam powiedzieć, że ja się spotkałam jeszcze z motywem religijności. Opowiada mi pani, która uratowała w Wilnie chyba chłopca, że ona była bardzo głęboko wierząca i jak chłopiec przyszedł do niej, a się znały dzieci sprzed wojny, to ona nie umiała jemu odmówić i mówi z tego serca, mówi, zawsze mówię, bo ja wierzyłam Matkę Boską, że mi pomoże. I pomogła, nie? To potem wyjechał do Brazylii, ten uratowany i wrócił. Także też nie, taka motywacja też czasami była.
Pięknie Państwu dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Gośćmi Przystanku Historia byli Róża Król, przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Dziękuję bardzo. Paweł Knap, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki, o której dzisiaj rozmawialiśmy, Jak ci się uda uratować, pamiętaj. Relacje sprawiedliwych i o sprawiedliwych z województwa zachodniopomorskiego oraz Przemysław Łukasiewicz, który jest wnukiem Łucji i Witalisa Łukasiewiczów, którzy zostali uhonorowani pośmiertnie tym medalem w 2009 roku. Przypomnę tę dewizę: kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Pięknie dziękuję internautom za to, że byli z nami. Tak jak powiedziałem, to był Przystanek Historia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.